studiu witam mojego specjalnego gościa, pułkownik Włodzimierz Pajdowski. Dobry wieczór, witam serdecznie.
Witam serdecznie również panią.
Proszę powiedzieć, panie pułkowniku, często ubiera się pan tak odświętnie? Zakłada pan ten mundur?
Na ogół to tylko w jakichś uroczystościach, tak państwowych, jak i naszych, akowskich. Występuję w mundurze tylko wtedy. A tak jak nie ma potrzeby, to chodzę normalnie po cywilnemu mundurze, nie chodzę, bo to wiadomo.
Ale on jest traktowany z takim wielkim szacunkiem, prawda?
No, raz szacunek dla munduru. Zawsze się należy polskiego munduru, także tu uszanowanie dla samego munduru należy się, że tak jak ja czasem mówię, że jakiś ktoś, kto nieumiejętnie się zachowuje, proponuje mundur automatycznie, jeżeli jest w mundurze.
Oczywiście. Zaczęłabym od takiej rzeczy. Jak pan wspomina swoje lata dzieciństwa, to pamięta pan, że z kolegami z podwórka gdzieś tam bawił się pan w wojnę, w żołnierzy? Były takie zabawy, jak był pan dzieckiem?
Wie pani, jeżeli chodzi o moje dzieciństwo, takich specjalnie walk nie było w zabawach naszych dzieci, czy później wśród tej młodzieży naszej. Myśmy się nie bawili w wojnę. Takich rzeczy jak później po wojnie tu, co pamiętam, dzieci się bawiły z jakiejś karabiny, kije naśladowały karabiny. Tego u nas nie było w tamtych czasach powojennych.
Czyli nawet pan nie myślał, że może życie przynieść taki scenariusz, że zostanie pan żołnierzem?
No, póki do 1939 roku to żyliśmy normalnie, spokojnie wśród, tak jak ja na Wołyniu. Ludność różna była, polska, ukraińska, niemiecka, całe wsie były takie i takie, także no oczywiście przeważała ludność polska, ale nie było antagonizmów jakichś takich. Do czasów wojny nie było żadnych takich uprzedzeń między tych, przecież już weźmy same małżeństwa, jakie powstawały. Polsko-niemieckie, polsko-ukraińskie, rodziny żyły sobą w zgodzie, dopiero w czasie wojny, jak zaczęto, no coś dla mnie tak skandalicznego, że trudno uwierzyć, żeby namawiano dzieci, żeby udowodnić, że są Ukraińcami, żeby zamordowali matkę Polkę czy ojca Polaka. Bo jak była rodzina mieszana, mówię, takie polsko-ukraińskie rodziny, a były takie sytuacje.
Proszę powiedzieć, czy wojna przyszła gwałtownie? Czy mówiło się wcześniej przez jakiś czas, że chyba coś się szykuje, że chyba będzie wojna?
No, były już takie jak gdyby przed wojną lekkie takie obawy, ale nie spodziewano się jednak, że dojdzie do wojny. Tak jak tam, gdzie ja mieszkałem, no i Werce, miasteczko takie też nie małe, w Łódzku zdałem do gimnazjum. W każdym razie, wtedy nie było takiego, jak gdyby pewności, że wybuchnie wojna. I gdyby, tak jak ja zawsze mówię, i wojny by może nie było, gdyby nie było paktu Ribbentrop-Mołotow. Gdyby tego paktu nie było, nie byłoby wojny. Niemcy na pewno same by się, Hitler nie zdecydował na zaatakowanie Polski, gdyby nie miał poparcia rosyjskiego, Moskwy. A Rosja... Tak samo w tamtych czasach, myślę, że po 20 roku, to tam pozostał wśród nich jakiś ślad zwycięstwa wojsk polskich w 20 roku nad armią bolszewicką. Także też by się chyba sami nie zdecydowali.
Pamięta pan ten moment, w którym zdecydował się pan, że trzeba założyć mundur?
No, myśmy wtedy tam nie było tak, że można było ten mundur założyć, bo nie każdego było stać na taki mundur, i tych mundurów tak nie było, żeby każdy mógł, składając przysięgę, jak ja, składając przysięgę do ZWZ-AK, później przemianowanego na AK. W 1941 roku już w listopadzie składałem przysięgę, jak tylko skończyłem 17 lat. Także już wstąpiłem do tego, bo wcześniej już też coś tam robiłem, ale to nie było jeszcze taka praca, jak już później zaprzysiężeniu.
Pewnie ten moment samego składania przysięgi to jest coś mocne wspomnienie, bo coś bardzo ważnego,
było,
nie?
To było, no jakby nie patrzeć, to było coś takiego emocjonalnego, bo się ktoś był z tych dowódców, powiedzmy, A my jako młodzi ludzie, to dla nas ta chęć walki o Polskę zresztą i tego, no była, to uważaliśmy za jakiś zaszczyt dla nas, że my możemy już o tą Polskę walczyć. To było takie dosyć emocjonalne, no bo z paru względów, bo raz, że zdawaliśmy sobie sprawę, wiedzieliśmy o tym, nas uprzedzano, że zresztą sama przysięga mówiła, że w każdej chwili grozi nam, może grozić nam śmierć od okupanta, także to nie było tajemnicą, musieliśmy o tym wiedzieć, co nas w razie czego czeka.
Ale jak się ma 17 lat, to nie, chyba się o tym nie myśli, że to może przyjść
nie,
śmierć.
To tak specjalnie się o tym nie myśli, ale jakby nie patrzeć. Jeżeli cofniemy się do historii naszej, nas, AK-owców, na państwo tylu milionowe, no bo prawie 30 milionów, tam czy 28, różnie tam jak w tamtych czasach, w czasie już wojny było. Jeżeli nas było tylko 350 tysięcy AK-owców, to ilu tych chętnych było walczyć? Nie każdy chciał oddać życie, a to groziło nam. To było na porządku dziennym, wiedzieliśmy, że w razie, jeżeli zostaniemy aresztowani, obojętnie czy to przez Rosjan, czy przez Niemców, to takich ludzi na ogół wykańczali.
To widzi pan, bo my mamy trochę inne wyobrażenie. Nam się wydaje, że jak przyszła II wojna światowa, to wszyscy od razu mężczyźni zerwali się do tego, żeby walczyć. A pan mówi, że wcale tak nie było.
No jeżeli, tak jak ja mówię, jeżeli nas w sumie AK-owców, no tylu milionowe, było tylko 35 tysięcy ludzi, może było więcej związanych, bo, ale tych zaprzysiężonych, którzy składali przysięgę, no bo tak jak ktoś składał przysięgę, to tak automatycznie cała jego rodzina jak gdyby była narażona. Już, bo gdy został aresztowany, to a szczególnie Niemcy, no, bo i Rosjanie, ale szczególnie Niemcy mordowali całe rodziny. Także tu, no to zawsze było to ryzyko, że nie tylko on zginie, ale mogą jego rodzice zginąć i tego. Także tak to musiał brać to pod uwagę. A mimo to chcieliśmy walczyć. Chcieliśmy mieć tą Polskę wolną i niepodległą.
Po złożeniu tej przysięgi, jak to wyglądało po kolei? To znaczy, rozumiem, że zadania były coraz bardziej zaawansowane i coraz bardziej poważne z biegiem czasu, prawda?
Pierwszą najważniejszą rzeczą chyba w tamtych czasach, jeszcze w czasie okupacji, było, jak według mojej takiej oceny, podtrzymywanie na duchu całego narodu. No bo tak jak mówię, nie każdego stać było na to, żeby ryzykować życiem. Ale jeżeli widzieli ludzie, że są jacyś, tak jak nawet za samo wykonanie wyroku śmierci na jakimś okupancie, który szczególnie się sławiał w mordowaniu narodu polskiego, prześladowaniu czy coś. I tacy ludzie dostawali wyroki śmierci i wykonane były wyroki śmierci. Początkowo Niemcy dosyć ostro podchodzili do tego, bo nawet czasem do 100 ludzi próbowali zamordować za jednego Niemca. Ale były odwety, także w końcu ci dowódcy różni bali się za bardzo ryzykować, bo wiedzieli, że w każdej chwili na niego może być wydany wyrok. I to na pewno hamowało tych ludzi w różnych działaniach. Jeżeli on miał gdzieś tam, jak mówię, pod szepce coś, to nurtowała go myśl, że tak może być na nim wykonany wyrok i niezależnie od jaką funkcję pełnił, to go nie uszczegli, że Polacy wykonywali te wyroki na nich i to wyhamowywało działania tych różnych później. Przez taki jeden, drugi, trzeci jakiś wysokiej rangi oficerowi ginęli Niemcy, to automatycznie ci inni zdawali sobie sprawę, że on może być następcą i zawsze później to jednak wpłynęło na jego postępowanie.
Ale to rozumiem, że na samym początku, jak się wstąpiło do tego Związku Walki Zbrojnej, a później to się przekształciło w Armię Krajową, to na samym początku to nie były jeszcze akcje odwetowe, prawda?
Nie, to
było jakieś załatwianie broni pewnie.
To nie było tak.
No tak.
Pierwsze rzeczy było, tak jak ja, zapoznanie się z różnego rodzaju bronią. trzeba było tą broń poznać. Rozbierać, składać, umieć się nią posługiwać w razie, gdy będę jej korzystał, a zatnie się czy coś. Żebym ja umiał ją uruchomić, żeby była sprawna.
A zacinała się u pana?
No nie, ja nie miałem takiej sytuacji. Ale czasem coś tam gdzieś źle nabój się ustawiał, coś, że nie wszedł do lufy na przykład, czy coś. No takie różne sytuacje mogły powstawać, ale to tak uprzedzano, że trzeba wyjąć momentalnie magazynek, wyjąć, z powrotem odciągnąć.
Dzisiaj byśmy powiedzieli, tak, że to takie szkolenie.
Tak jak mówię, o broni krótkiej, karabin. Tak. Tak, a oprócz tego karabiny tak samo pierwszą rzeczą trzeba było umieć zamek karabinowy rozłożyć i złożyć, tak żeby jak tam coś się tego, no i żeby to takie rzeczy szkolono nas w tym, żeby, no a oprócz tego samo posługiwanie się, samo strzelanie, celowanie, bo to przecież nie każdy wie, miał do czynienia z bronią, jak nią się obchodzić. Także takie szkolenia przychodziliśmy od razu, od samego początku. Poznanie broni, jak nią się posługiwać.
I potem pewnie przychodziły pierwsze zadania.
No przychodziły zadania, to też pierwsze zadania mieliśmy takie przeważnie. Niszczenia dokumentacji po gminach, bo tak, ludność musiała oddawać kontyngenty zboża, trzody chlewnej, świń, czy w ogóle Niemcom. Myśmy próbowali uświadamiać ludzi, pomagaliśmy w różny sposób, bo tak, nawet za zabicie świni, chłop, gospodarz hoduje i nie może dla siebie nawet zabić, bo Niemcy kolczykowane tak zwane były, to no, do uszu przypinane były takie specjalne kolczyki. No to nauczyliśmy się w ten sposób, że ten kulczyk po zabiciu tej świni zdejmowało się w taki sposób, żeby go nie uszkodzić i nowemu, na przykład troszeczkę wyrośniętemu prosiakowi przypinało się do ucha i sztuka była. Dużą zjedzono, bo to rolnik sprzedał, ktoś mu za to zapłacił. W to miejsce sobie wstawiał maleńkiego prosiaka, który znów rósł. Takie, no tak w ten sposób się radowano. Czy myśmy jakich, taka akcja pierwsza, jak ja brałem udział, zdobywanie żywności. Jechało się do majątków, nie polskich, tylko majątków pod administracją niemiecką, gdzie Niemcy właściwie rządzili, albo Niemiec był właścicielem, albo pod administracją niemiecką były. I tam zabieraliśmy wszystko, co nam w danym momencie było potrzebne, a więc tak, przede wszystkim mąkę i świnie. No bo świnie to tam moment, na ogół się zaszczyliło i zabierano te. No i to już wtedy tam gdzieś, jak wywieziono to zboże, czy mąkę, czy coś takiego, to zawsze rozdzielono ludziom, dostawali ludzie, ci, którzy znów mieli, tych upiekowali się tymi okowcami, którzy byli w tych oddziałach, bo przecież musieli ludzie jeść. Ktoś nawet, bo tak jak wtedy nazywano, jedni byli spaleni, drudzy nie. Co to znaczy spaleni? Spaleni ci, którzy Niemcy ich mieli już, wiedzieli, kim oni są i o nich wiedzieli. Oni musieli się ukrywać. A ci, którzy nie byli spaleni, to przechowywali tych ludzi, ale on był przecież wtajemniczony tak samo groziła mu śmierć, jak w razie tego. Także te całe pacyfikacje całych miejscowości, całych wiosek. Ile takich bardzo dużo Niemcy mordowali.
To mówi pan o zdobywaniu żywności. A skąd braliście broń?
No z bronią to nie było takim wielkim problemem. No bo raz, że mieliśmy dużo broni własnej, polskiej. Bo broń częściowo tam może poniszczona była, ale gdzieś zawsze tej polskiej broni zostało sporo schowanej, pochowanej. I pierwszą broń mieliśmy swoją. No niechętnie to robiliśmy, bo tak dużo broni kolejarze zdobywali, ale na jakiej zasadzie? Nie, oni nie mordowali nikogo, tylko jak oficer jakiś, czy, no niekoniecznie oficer, ci, którzy mieli szczególnie broń krótką. Gdzieś jak miał, w pociągu jechał i spał.
I podbierali.
Konduktor kradł tą broń, po prostu kradł, no bo jak miał w kaburze gdzieś, a często jak odpiął pas i położył, no, a sam spał, to nie było problemu. A nawet jak miał to odpiąć kaburę, wyciągnąć po cichutku broń, no w różny sposób zdobywali kolejarze. I tą broń oczywiście też, tak jak mówię, płaciło się tym kolejarzom, żeby, no bo to od nich się jak gdyby odkupywało tą broń, ale tym się ich też i mobilizowało do tego, żeby tą broń zdobywali. Też.
Panie pułkowniku, takie najbardziej wyraziste pana wspomnienie z czasów wojny, to była któraś z akcji zbrojnych?
To i akcja zbrojna. Dla mnie pierwszym, tym takim bardzo ostrym, było bombardowanie w 1939 roku jeszcze. Jak zaatakowali Niemcy Polskę, to była jedna taka sytuacja, ja no, koło Kiwerc mieszkałem, ale byłem wtedy w Kiwercach jak raz, jak nadleciały samoloty niemieckie i bombardowały. A ponieważ tam nie było żadnej praktycznie obrony przeciwlotniczej, jedne samoloty bombardowały dworzec, a inne samoloty po prostu leciały bardzo nisko. Także i strzelali, no to barbarzyństwo niemieckie tutaj. Ci lotnicy strzelali do zwykłej cywilnej ludności z karabinów maszynowych i rzucali bomby.
Był pan pewnie przerażony.
Bomby były, no może nieduże jakieś takie, rozpryskowe, bo dlaczego? Dlatego, że takie dwa aleje, po tych dwa czy trzy były te, gdzie ja się znalazłem tam w tej, w Kiwercach, jak raz nadleciały, jak zaczęli strzelać do nas z karabinów maszynowych. To początkowo uciekałem w stronę lasu, ale jak już później widzę, że za bardzo tego, to lecą i strzelają, to upadłem pod płotem i to chyba mnie uratowało, że przeżyłem. Dlaczego? Dlatego, że płot był, opowiedzmy, tak jak te z takich sztachet drewniane, takie deski chyba, normalnie takich, tam na ile, 1,5 metra wysokości czy coś. Ja pod tym płotem, to tam, jak gdzie leżałem, to nade mną te deski były przycięte serio z kul, z karabinu maszynowego, z samolotu, jak strzelał do tych ludzi, którzy byli tam, bo nie tylko ja byłem na ulicy, tam było sporo ludzi na ulicy jak raz i wszyscy uciekali. I tak część później, jak się te samoloty przyleciały, że ja, no tak jakby mi coś kazało upaść, że upadłem pod tym płotem i chyba to coś mówię, że zawsze w życiu naszym istnieje, że coś może naszym życiem kieruje, ale że to mnie tak jak coś kazało się upaść w tym momencie, że gdybym nie upadł, to bym mnie skosił serio karabinu maszynowego, który nie tylko do mnie strzelał, ale strzelał do tych ludzi, którzy było, bo sporo ludzi. Później jak się poderwałem i dalej uciekałem, to część ludzi pokrwawionych leżała chyba zabita albo przynajmniej ranna.
Okropny widok.
To jest okropne. To jest, i to właśnie mówię, to jest takie pierwsze moje wrażenie styku z wojną, gdzie człowiek patrzył na tych ludzi krwawiących tam, szarpanych ciało, gdzieś te pociski w różny sposób, nie wiem, tam w każdym bądź razie, że te, tam nie, człowiek nie stawał i nie patrzył na tych ludzi, bo nie mógł im tam pomóc, tylko dalej uciekałem do lasu, uciekłem. Ale to wywołało we mnie taki szok, coś takiego, że zdałem sobie sprawę, co to jest chyba, co to wygląda, jak wygląda wojna, jak wygląda masakra ludzi taka przez tych. To mówię, pierwszy mój to zetknięcie, bo mówię później z takich innych akcji, gdzie się widzi też pomordowanych ludzi, postrzelanych w czasie walki, jak się tego zastrzelonych. Różnych tego, tak jak miałem takie sytuacje, że kolega obok, szliśmy w tyraliero i upadł, po prostu tak jakby usunął się na ten i upadł na twarz, tak na kolana jakby, czy coś takiego. Ja do niego podchodzę, myślałem, że się popnął. On do mnie coś tak rusza tylko ustami, a ja nic nie słyszę. Coś mówił jeszcze i za moment oczy tak jakby uciekły gdzieś, białka tylko się pokazały. Oczy nie zamknięte, ale białka tylko i on już nie żyje. To też takie wrażenie niezapomniane. Widzę do dzisiaj jego konającego.
Ma pan takie poczucie, że inaczej się trochę patrzy na wojnę, jeżeli bierze się w niej czynny udział, no, jeżeli się walczy z bronią?
Ktoś, kto nie widział wojny, kto nie zetknął się z tym, no, już nie mówię okrucieństwem, ale nawet samym tym takim właśnie, jak ludzie giną, czy rozrywani są przez pocisk, czy bici z karabinów maszynowych zabijani. To jest zupełnie co innego, jak my patrzymy na przykład w filmie na tą wojnę, czy ktoś tam opowiada coś o wojnie. To tego się nie odzwierciedli tak, jak to wygląda w rzeczywistości. Jak się bezpośrednio widzi tych konających, tych poszarpanych, porozrywanych, tak jak mówię, przez jakieś rozpryskującą się bombę. No bo już nie mówię, że gdzieś tam bomba koło kogoś, bo tu rozniesie w ogóle na szczątki, ale nawet jak kilka takich różnych odłamków trafia w człowieka.
I to właściwie każdy z żołnierzy to może widzieć tę wojnę trochę inaczej, prawda?
Widzi się coś takiego, szczególnie mówię śmierć człowieka, tak jak rozerwane ciało, wypływa krew, a jeszcze tak jak ja widziałem, rozerwany jest brzuch, rozpruty i jelita. Obok wypłynęły po prostu jelita, tak jak gdyby leżały koło tego człowieka. To jest niesamowite takie wrażenie, pozostawiając sobie coś takiego makabrycznego, coś takiego, z czym się człowiek nie chce pogodzić, że tak człowiek szybko może i łatwo, a jeszcze tak tragicznie umiera.
Czy żołnierze mają swoje momenty załamania? Płakał pan kiedyś w czasie wojny?
Chyba po śmierci kolegi tak same łzy płyną. Jak się widzi konającego przyjaciela, to trudno się pogodzić z tymi tak jak normalnie ktoś bliski jak umiera, no już nie mówię z rodziny nawet czy coś, to jest coś takiego, że ciężko ani opisać tego, bo to jest coś takiego, no po prostu jak się widzi, że tego człowieka, który przed chwilą się rozmawiała, widzi się jak on momentalnie w parę tych minutach później on kona umiera i już go nie ma.
Pytam o to dlatego, że my was widzimy jako niezniszczalnych, jako po prostu superbohaterów, którzy zawsze wezmą się w garści i będą walczyć dalej. Tak was postrzegamy.
No wie pani, to jest jak gdyby jest coś takiego, chyba siedzi w sam nas. No walczymy, bo jesteśmy, bierzemy udział w jakiejś walce, widzimy tego człowieka, który obok ginie, a my dalej idziemy i wykonujemy to swoje zadanie, jakie mamy. I tak to wygląda chyba od całej historii naszej. Jedni giną, inni obok idą i dalej walczą, wojują. I to już tak. A druga rzecz jest też takie coś, no, jeżeli bierzesz udział w walce, gdzie do ciebie strzelają, to ty tak samo musisz tak strzelać, żeby tego, kto do ciebie strzela, wcześniej zabić, bo jeżeli nie, to on ciebie zabije. To też jest, to jest w świadomości, że jeżeli on do ciebie strzela, to albo on ciebie zabije, albo ty jego zabijesz i wtedy ten żyje, który w końcu drugiego zabije.
Do rozmowy z pułkownikiem Włodzimierzem Pajdowskim wracamy za chwilę, teraz odrobina muzyki.